Jakby to dzisiaj zacząć?
To musi być dynamiczne rozpoczęcie.
No dlatego właśnie się zbieram sobie tę dynamikę w tym momencie.
Czegoś energia, power. Energia. To jest to, czego fani nasi potrzebują w tym momencie, w tych trudnych czasach. Rozrywka po prostu. Coś, żeby mogli zapomnieć o codzienności. I to jesteśmy my. Przychodzimy z początkiem, z ratunkiem tutaj, na pomoc i tak dalej. Dobra, teraz wchodzisz ty.
WSB 11. Ja mam wrażenie, że ten przydługi wstęp, który Tomek zrobił po to, żeby nas to jakoś podhypować, żeby się z wami przywitać, zostanie w odcinku. W związku z czym witam was ponownie po tym razem niedługiej przerwie, która wynika czysto z tego, że feedback od was po tej zmianie konceptu, w jakim będziemy nagrywać, był całkiem pozytywny, w związku z czym my postaraliśmy się trochę bardziej zorganizować. Wy przyjęliście nas z otwartymi rękoma, więc jesteśmy ponownie i oby to tak trwało. Także na dzisiaj przygotowaliśmy sobie kilka różnych tematów, o których za chwilę będziemy rozmawiać. I...
Tak, chciałem powiedzieć tylko, że produkcja tego podcastu wzrosła praktycznie 200% w porównaniu do poprzedniego odcinka, gdyż mamy teraz tabelkę z tematami, o których możemy porozmawiać, więc to jest po prostu... Już jesteśmy praktycznie profesjonalnymi podcasterami.
Zajęło nam to 11 odcinków w tym podcaście i mnie kilka lat podcastowania, żeby w końcu przechodzić trochę bardziej pod przygotowanym do tego, co będziemy nagrywać. Przygotowanym, bo wiem, o czym będziemy mówić, czy przygotowanym do mówienia o danych tematach, jeszcze nie wiemy.
Dobrze, że to powiedziałeś, bo to samo mi się cisło na usta.
To się okaże za chwilę, także zaczniemy sobie dzisiaj od dużego, niedużego newsa z NXT ostatnio. NXT, coś nie do końca NXT, nie wiem, Andrade cały czas kojarzy mi się z NXT mimo wszystko.
Chyba trochę już przesadziłeś z tym NXT teraz.
Ale wiesz co, to dlatego, że jego nie ma, on nie istnieje w tym momencie, w związku z czym Andrade poprosił ostatnio Federację Vince'a, poprosił Vince'a o zwolnienie z kontraktu. Tak szybko jak go to poprosił, oczywiście nie zostało mu to przyznane, ponieważ no, takie rzeczy się nie odbywają w WWE, ale pokazuje to tylko frustrację samego zawodnika tym, że nie jest wykorzystywany. No i chciałby uciec z tego okrętu i przeskoczyć gdzieś indziej, także...
Biedny gość, że nawet Charlotte porwał jako swoją dziewczynę i dalej nie może znaleźć czasu w TV. To musi być naprawdę przykre już.
Znaczy, wiesz co, no Andrade jest świetnym workerem, natomiast niestety tutaj powiedzmy sobie szczerze, że ta bariera językowa jest nie do przeskoczenia. A o ile jeszcze Zelina Vega była w WWE i była jego menadżerką, tak Andrade miał sens, ponieważ ktoś za niego mówił. W momencie, kiedy Zelina została zwolniona, to dla Andrade ciężko będzie cokolwiek zrobić, no bo będąc Charlotte, no to co, no to ona będzie mówić cały czas za niego? Powiedzmy sobie szczerze, że ten jego angielski i te jego promo są dosyć mocno kulawe. W związku z czym ciężko w takiego zawodnika inwestować, mam wrażenie, w federacji mainstreamowej.
No dobrze, ale mam wrażenie, że w NXT jakoś to szło. Ja wiem, że była Zelina i tak dalej, ale nie kojarzy mi się specjalnie, żeby ona też jakoś bardzo dużo tam gadała. Więc jakoś dało się z niego wyciągnąć coś więcej. Potem tacy wrestlerzy, wydaje mi się, tacy workerzy nie muszą mówić, żeby w ogóle być w TV. No nie mówimy tutaj o programach main eventowych, mówimy o tym, że kogoś w ogóle nie ma w TV, a jest jednym z lepszych wrestlerów całej federacji i to jest dosyć smutne.
To możemy pociągnąć Aleistera Blacka, który cierpi dokładnie na tą samą chorobę.
Nie mówmy o tym nawet, bo mi od razu się smutno na serduszku.
Kiedy Paul Heyman miał tam kierować Robodaj i swego czasu to czy SmackDown, czy którąś tam tygodniówką, to plany na zawodników były, natomiast teraz, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Vince nie jest twoim fanem, to nie trafiasz do telewizji, a chcąc nie chcąc, no nie, z perspektywy federacji prościej jest trzymać się na kontrakcie, dopóki się nie skończy, 2-3 lata, mimo tego, że będzie to kosztować więcej, niż zasilić konkurencję takim transferem, bo...
Okej, ale Black sam zgłosił się, żeby chciał wrócić do NXT i jakby ta prośba nie została jego przyznana mu. Jestem ciekaw, jaka jest argumentacja, dlaczego.
No bo trzeba będzie kiedyś, żeby jobował i wtedy będzie musiał pojawić. No. Słuchaj, to są lalki Vince'a i jeżeli Vince mówi nie, to Vince mówi nie.
Okej, bo jeżeli już mówimy o Andrade, mówimy już o Blacku, tak w sumie chciałem też zahaczyć o ten temat. I temat generalnie o NXT, bo jeżeli patrzymy o wszystkich transferach NXT, no może nie wszystkich, ale zdecydowanej większości z ostatnich lat, i jeżeli to NXT miał rzeczywiście służyć do tego, ja wiem, że teraz jest traktowane jako ten trzeci brand i tak dalej, chociaż bądźmy szczerzy, jeżeli to jest trzeci brand, to jest on wyjątkowo upośledzony lekko.
Ale bardzo mi się podoba, jak ty akcentujesz brand.
Brand, dokładnie, dokładnie
super,
tak.
Super, szanujemy.
Ostatnio w firmie mi zamówili lekcję angielskiego, więc wiesz, to procentuję od razu.
No, to teraz cię będziemy wykorzystać w podcastach do anglojęzycznych wywiadów.
Dokładnie, z tobą zrobię wywiad po angielsku. A wracając,
ja nie umiem.
A wracając do tego, co mówiłem, że jeżeli to jest ten trzeci brand, to jest on bardzo naprawdę dziwnie prowadzony, ale nieważne. Ale jeżeli główną funkcją NXT jest to, żeby przygotowywało tych wrestlerów rzeczywiście do tego debiutu na głównej scenie, to musimy założyć, że NXT jest jedną z największych wpadek w historii WWE. Bo tam praktycznie nikt się nie utrzymuje z tych wrestlerów i wszyscy lecą od razu albo do kosza, albo po prostu w wieczne zapomnienie, albo do main eventów i jobowania w nich.
Nie, no zaraz, Drew McIntyre został mistrzem, a wyszedł z NXT. Był mistrzem.
Okej, ale Drew McIntyre był dużo wcześniej w WWE przed NXT i chyba w NXT poszedł tylko po to, żeby w ramach przeprosin dali mu pas ten NXT, bo on tam tylko po to, żeby ten pas wygrać.
O, no, ale Chosen One to była zupełnie inna postać niż to, co Drew McIntyre serwuje nam w tym momencie. To jak WWE serwuje nam Drew McIntyre'a, w związku z czym ja nie wiem, czy to do końca takie było. No, tamten transfer do NXT miał sens mimo wszystko. Ja myślę, że znaleźlibyśmy kilku zawodników, którzy mieli solidne rany w NXT, którzy po przejściu do głównego rosteru mieli również sporo solidnych ranów, ale wiem, że lista takich zawodników, którzy po przejściu do NXT utonęli całkowicie, będzie równie długa, no bo bardzo często zdarzało się tak, że zawodnicy, którzy byli kochani w NXT i nie tylko zawodnicy solowej, bo i zawodnicy tag teamowej, jak Ascension na przykład, które w NXT było jednym z topowych tag teamów, po przejściu zostało przerobione na jakąś dziwną wersję Road Warriorsów, która zaraz utonęła, w związku z czym no Vince ma czasami takie pomysły na zawodników, które nie do końca się sprawdzają, a on ma cały czas inną wizję. Keith Lee jest też kolejnym takim przykładem, dla którego nie ma zupełnie w tym momencie planów, którego trzeba było przebrać, bo był za gruby nagle. I ja się nie dziwię, że zawodnicy są odrobinę sfrustrowani i chcą z tej federacji odejść, jeżeli mają inne możliwości, inne kontrakty. Bo to wszystko rozchodzi się mimo wszystko o to, że na takich zawodników jak Andrade, bo od niego zaczęliśmy, ja myślę, że inne federacje będą się chciały pokusić. Ja myślę, że tutaj AEW byłoby na pewno zainteresowane. Myślę, że jakiś kierunek japoński byłby na pewno możliwy, w związku z czym to jest taki transfer, który może odrobinę namieszać. To nie jest transfer pokroju Big Showa, który jest okej, okay, no tam Vince zadzwonił do Big Showa i powiedział spoko, powodzenia. Tylko tu jest coś, co rzeczywiście może w jakiś sposób fanów zainteresować. Wiem, że w tym momencie mówię, że Andrade to jest większy star power od Big Showa, ale mam wrażenie, że od aktualnego Big Showa mimo wszystko jest. I ludzie, o ile dla Andrade byliby w stanie włączyć tamtą tygodniówkę, tak dla Paula White'a nie są.
Jak mam być szczery, to tak dla mnie dla obu zawodników nikt nie włączy tej tygodniówki, więc Andrade generalnie bardziej bym widział zdecydowanie w Japonii.
Okej. Okay. To ja nie włączę wtedy.
Tak, wtedy ty i tak nie włączysz, więc to nic nie zmienia w tej sytuacji. Zdecydowanie w AEW powinno się pokusić o Blacka, a o Tommy Enda, kiedy będzie on dostępny, a pewnie będzie, biorąc pod uwagę, jak wygląda jego sytuacja.
No, z Alisterem to są podobno jeszcze kilka lat. Gość 2 lata temu podpisał kontrakt 5-letni, coś takiego mniej więcej, gdzieś ostatnio czytałem, w związku z czym czekają go 3 lata w kafeterii. Tak mniej więcej coś mi się gdzieś rzuciło w oczy w internecie, w związku z czym to
jak
są...
można mieć takiego wrestlera jak Aleister Black i nie umieć go wykorzystać? To jest dla mnie niepojęte po prostu, naprawdę.
No ja piłem piwo z Tommy Mendem, no to wiesz, no to... Ja...
Dokładnie, no to bardziej powinien się podpisać pod tym.
Tak, my byliśmy na jego pożegnaniu przecież z Progresem, jak to było jego jedno z ostatnich gal Indii, właśnie przed wybraniem się do NXT, w związku z czym no to są solidni zawodnicy. O ile Andrade... Mimo tego, że jest charyzmatyczny, bo tego mu nie można odebrać, to ma do zaoferowania moim zdaniem odrobinę mniej niż Alistar, ze względu na to, że no jest ta bariera językowa i on tutaj dla mnie trafia do tej samej grupy, co zawodnicy z Japonii mimo wszystko, bo ja wiem, że sporo razy ja byłem hejtowany za mój hejt w stronę zawodników z Japonii, ale ja cały czas uważam, że jeżeli chodzi o mainstream, bycie w stanie zlepić proma w języku, którym no mimo wszystko ta tygodniówka się odbywa, ten program jest nadawany, jest minimum, które zawodnik powinien mieć. I to nie jest tak, że ja generalnie jestem po prostu rasistą i jak ktoś jest innego koloru, wrestler jest żółty, to znaczy, że ja już go nie lubię, ale jeżeli wrestler nie jest w stanie samemu powiedzieć nic, no to tutaj jest dla mnie problem. I niestety Andrade też niestety ma ten problem.
Andrade miał generalnie ten problem też, że trafił w bardzo złym momencie, kiedy pojawiła się jakby konkurencja, a dla niego na rynku, że tak powiem, spróbować przechwycić publikę meksykańską, bo pojawił się Garza zaraz po nim, który miał o tyle tą dużą przewagę, że on potrafił robić promo po angielsku i też był bardzo charyzmatyczny. Ringowo, co prawda, to nie ma nawet porównania do Andrade.
Kłóciłbym się, czy Garza nie był nawet tym bardziej charyzmatycznym z tej dwójki, co też mogło niestety troszkę tą
Ja jestem w stanie
pozycję...
się z tym zgodzić, ja nie będę jakby tutaj się szpierał z tym, czy...
Szperał?
Szperał. Tak, nie będę szperać z tym, kto tutaj z tej dwójki jest bardziej charyzmatyczny, czy to Andrade, czy Garza. To już pozostawiam, że tak powiem, wszystkim we własnej ocenie. Ale też pojawił się, i to może być śmieszne, ale pewnie jest w tym trochę prawdy, Dominik, który chcieli zawsze znaleźć, że tak powiem, drugiego Reya Mysterio, no to czemu nie sięgnąć po syna Reya Mysterio, który generalnie jest bardzo atletycznym wrestlerem, ale ringowo jest mega zielony jeszcze, ale no... W
No ale
dalszym
mimo
ciągu.
wszystko tak, ale bukują go, do tej pory bukują go całkiem mądrze, jeżeli chodzi o to, jak Dominik się prezentował, to gdzieś tam rzadko zdarza mu się walczyć mimo wszystko solowo, mam wrażenie. Jeżeli już walczył solowo na przykład z Rollinsem i tak dalej, to te walki były prowadzone w taki sposób, żeby przykryć te jego mankamenty. Gdzieś tam bawi się w tag teamie z ojcem, w związku z czym wcale bym się nie zdziwił, gdyby ta dwójka dokopała się kiedyś do mistrzostw, bo to byłby fajny moment. To na przykład, to dla mnie byłby WrestleMania moment, jeżeli Rey Mysterio i Dominik Mysterio ojciec z synem wygrywają pas największej gali w roku, tak? To jest dla mnie materiał na to, żeby mieć jakiś WrestleMania moment właśnie. W związku z czym Dominik, okej, okay, no jest jeszcze ten w NXT El Hijo de
Santos.
Santos, tak. To jest też całkiem ciekawy zawodnik, bo on te proma tnie samemu, dlatego ma jeszcze przy tym pomocników, w związku z czym ma też look, ma charyzmę, ring skill, więc to też jest jakaś alternatywa, która myślę, że po raz kolejny wpływa na pozycję Andrade w federacji, bo po ile Andrade byłby jedyny, no to myślę, że wtedy federacja dwoiłaby się i troiła po to, żeby jednak coś z niego wycisnąć. W momencie, kiedy na miejsce Andrade mamy trzech, czterech zawodników, którzy być może zrobią większą karierę niż on, no to ten nacisk na to, żeby tego Andrade gdzieś tam próbować puszować, pewnie się trochę zmniejsza.
Santos Escobar jest również świetny wrestlingowo, co było widać w Lucha Underground, jak ktoś oglądał, to wiem. Aczkolwiek jestem przekonany, że jak trafi do głównego rosteru, trafi dokładnie w samo miejsce co Garza i co Andrade aktualnie, czyli przepadnie całkowicie w eter. A w dalszym ciągu puszowany będzie Dominik Mysterio, ponieważ WWE jest dziwną federacją i nie może być dwóch zawodników kierujących jakby... którzy są targetowani w tą samą publikę, czyli w publikę meksykańską w tym momencie, w tym samym czasie. Więc musi być jedna prawdziwa gwiazda meksykańska i na ten moment jest to pan duży Mysterio. Młody, ale duży.
Czy ja bym pokusił się stwierdzić, że na ten moment nie ma żadnej meksykańskiej gwiazdy.
No okej, okay, ale jeżeli... Ja się z tym zgodzę w 100%, ale jeżeli chcą zrobić taką gwiazdę z kogoś, no to wiemy dokładnie, kto jest tutaj wybór pierwszym.
To będzie najprostsza robota, bo ten Rey Mysterio, który jest tą gwiazdą wciąż mimo wszystko, jest cały czas w obiegu, jest cały czas na orbicie Dominika, w związku z czym tutaj myślę, że będzie się dało zrobić. Dlatego właśnie mówię, że nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś doszło do tego, że oni jako drużyna, w momencie kiedy Dominik będzie trochę mniej zielony i będzie można trochę bardziej zaufać, a ringowo nie pokuszę się o to, żeby rodzina Mysterio zdobyła pasy tag team na przykład.
Dobra, to tak powoli kończąc ten temat, to mam do ciebie pytanie.
Okay.
Czy nie uważasz, że tego typu sytuacje, właśnie jak Andrade, Aleister Black, tam nie wiem, EC3, ktokolwiek tam jeszcze wcześniej przychodzi do głowy, nie wiem, Dijakowicz, który też był bardzo ważną postacią w NXT, a teraz chodzi w jakiś Master Bane'a po prostu i nawet nie wiadomo,
ale T-Bara to szanuj, ponieważ T reprezentuje osoby trans, a Bar to jest Black Lives Matter. Było tłumaczone na sam T-Bar tłumaczył znaczenie swojego ring name'u ostatnio na Twitterze, w związku z czym ja myślę, że T-Bara nie możemy hejtować, ponieważ no, słuszna sprawa, tak?
Słodkie. Ale nie sądzisz, że to po pierwsze wpływa mega niekorzystnie na tych rosterów, którzy aktualnie są w NXT z perspektywą przejścia do głównego rosteru, to jest A, a B, że wpływa to niekorzystnie na wrestlerów, którzy mieliby podpisać kontrakty z WWE, ale być może trafią do NXT na rok, półtora, dwa, potem zostaną wrzuceni do głównego rosteru bez żadnego planu i widzą, że tam utoną całkowicie. Nie jest do końca z ich winy, ale z winy tego, że po prostu Vince nie ma na nich pomysłu, nic z nich nie widzi i kreatywni też nie mają na nich żadnych pomysłów i tyle. No bo ja się nie dziwię, że taki Gargano czy Ciampa po prostu mówią otwarcie, że nigdy nie chcą z NXT wyjść, tylko po prostu chcą tam siedzieć cały czas. Taki, niech chociażby sam Balor będzie świetnym przykładem, gdzie po prostu powrót do NXT praktycznie odnowił jego karierę. No to jest zupełnie inny roster niż to, co było w głównym rosterze. Tylko, i jest, teraz ma run swojego życia praktycznie.
Tylko Balor jest w o tyle komfortowej sytuacji, że wciąż mamy różnicę, jeżeli chodzi o kontrakty pomiędzy głównym rosterem a zawodników NXT. I ludzie pracujący w NXT zarabiają niestety dużo mniejsze pieniądze, porównując do tych, którzy pracują w głównym rosterze. Więc jeżeli twoją motywacją są pieniądze, to przejście do głównego rosteru jest jak najbardziej właściwym ruchem. Finn Balor ma o tyle dobrze, że on po powrocie do NXT został na kontrakcie z głównego rosteru, w związku z czym on zarabia tyle, ile zarabiał i może mieć teraz fan, więc jemu się udało. Natomiast i to też może być powód, dla którego na przykład Vince nie zgadza się na to, żeby zawodnicy wracali do NXT, ponieważ dlaczego oni mają mieć fan za jego pieniądze tam. Skoro nie mogą mieć fanów w innej federacji, to nie będą mieć fanów Triple H'a. Są jego pracownikami i będą pracować tak, jak jemu się podoba.
No okej, to rozumiem. Czyli lepiej płacić mu za to, żeby nie robił nic,
oczywiście,
żeby go w jakikolwiek sposób wykorzystać.
No, oczywiście, ponieważ jeżeli on się wypromuje przez najbliższe dwa lata w tym momencie i będzie dużym, ważnym nazwiskiem w NXT i nie podpisze nam kontraktu, to taki transfer będzie dla nas bardziej boleć niż Andrade nie pokazujący się 3 lata, o którym ludzie trochę zapominają, że chodzący do innej federacji, do naszej konkurencji. Zakładam, że to może być logika, którą Vince się kieruje czasami.
Czyli robiąc z tego taki logical extreme, to najlepiej żadnej gali nie wystawiać i żadnych rosterów nie pokazywać.
Jeżeli cię nie promujemy, chowamy cię i ludzie cię nie widzą, to ludzie pamiętają o tobie mniej, w związku z czym twoja marka i twoja wartość gdzieś tam mimo wszystko spada. W związku z czym Vince, myślę, że celowo zaniża wartość tych zawodników po to, że w momencie, kiedy oni odejdą, a powiedzmy sobie szczerze, zawodnicy, którzy proszą o zwolnienie z kontraktu, prawdopodobnie planują odejść, chcą przyjść do kogoś innego i są zainteresowani.
Spoko, wystarczy założyć kanał na Twitchu i tyle.
Tak, dokładnie.
Reszta robi się sama.
Zostając jeszcze w temacie NXT, pojawiły nam się ostatnio nowe pasy. Są to pasy tag teamowe i są to pasy tag teamowe kobiet.
Które swoją drogą są bardzo ładne.
Są bardzo ładne, z tym się akurat zgodzę. Gdzieś tam jakiś czas temu zaczęły pojawiać się przecieki, że prawdopodobnie William Regal ogłosi właśnie, że powstają pasy NXT kobiet, odbędzie się turniej, zwycięzczynie turnieju będą pierwszymi mistrzyniami, co w teorii w sumie nie jest głupim rozwiązaniem. W praktyce okazało się, że Dakota Kai razem ze swoją większą koleżanką te pasy po prostu dostały. Po to tylko, żeby kilkadziesiąt minut później stracić je na rzecz Ember Moon i Shotzi Blackheart, w związku z czym jednej nocy nie dość, że powstały nam nowe pasy w WWE, to jeszcze mieliśmy już zmianę tego reignu i już mamy drugi set mistrzyń.
I co sądzisz o takim bookingu, Grzegorzu?
To jest tak sztuczne nabijanie sobie po prostu rekordów, że ja strasznie nie lubię takich konceptów. Turniej jeszcze akceptuję. Okej, wprowadzamy pasy i niech się dziewczyny biją, niech się wypromują. Niech ta walka, którą mamy w tym momencie, która się odbyła tam, niech będzie finałem tego turnieju i mamy nasze zwycięzczynie. Super, możemy celebrować. Ja mam tutaj, ja do tego mam jeszcze trochę inny problem. Po co te pasy powstały? Tego nie rozumiem.
Tak, to zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze odpowiadając na twoje pytanie o sztuczne nabijanie Reignów z pasami, ja się zgodzę z tym, że to było trochę bez sensu, ale głównym jakby ideą, rozumiem, za tym całym konceptem i zwycięstwem turnieju przez Dakota Kai i Raquel Gonzalez było to, że Raquel Gonzalez jest następna w linii do głównego pasa NXT. I najbliższym takeover prawdopodobnie skrobie ją z pasa. To jest praktycznie pewne, że ona będzie następną mistrzynią już gdzieś od czasu War Games i po tym, jak pokonała Rhea. Więc myślę, że to jest główną ideą, po prostu, żeby jeszcze bardziej panią Gonzalez
ideą było, dajemy ci pas, bo jesteś duża i ty ten pas za chwilę przepierdalasz, bo tak cię będziemy promować po to, żebyś była większą destroyerką, żebyś wyglądała.
Nie ona straciła pas, nie ją spinowali
no
przecież.
dobrze, no ale to jest jednak drużyna, tak, no on,
Ale
powiedzmy sobie
ona
szczerze,
wygrała cały turniej, więc...
no ale w najważniejszym momencie przegrała, no i...
Nie do końca się z tą zgodzę, ale okej, okay, no, moim zdaniem Booking też jest trochę pokraczny w tej sytuacji, bo ja osobiście byłem zdziwiony, że Gonzalez z Dakotą wygrały ten cały turniej, bo myślałem, że generalnie wygrają pasy normalne, kobiece, te zwykłe. I po prostu jakby ta rywalizacja o Gonzalez, główny pas i o się przeciągnie jeszcze, nie wiem, gdzieś tam bardziej do lata, ale ewidentnie idą z tym już teraz, więc najbliższym takeover już pewnie będzie zmiana pasa. Taki mały spoiler z mojej strony. To nie jest predykcja, to spoiler.
Hashtag przewidujemy przyszłość.
Dokładnie, dokładnie tak, tylko u nas w USB. A czemu te pasy powstały? Ja nie mam pojęcia. A czy, że te pasy powstały? Spoko, tylko w takim razie usuńcie od razu te z głównego rosteru, bo NXT ma więcej drużynowych, ma więcej tag teamów kobiecych niż oba rostery główne razem wzięte, więc...
Znaczy, ja ci powiem, dlaczego nie spoko jest, że te pasy powstały. Ponieważ generalnie, jeszcze sam powiedziałeś to na początku tego podcastu, że NXT jest tym trzecim brandem, raz na jakiś czas WWE usilnie stara się nam pokazać, że NXT jest tym trzecim brandem, więc skoro mamy jeden set pasów tag teamowych na trzy brandy i kobiety bronią swoich, swoich pasów, tych pasów z głównego rosteru, we wszystkich brandach, bo tak to było przecież zawsze mówione, no to odgrodzenie w tym momencie NXT od tego wszystkiego pokazuje, że to NXT nie jest tym trzecim brandem, tylko
okay,
jest
ale
czymś innym zupełnie.
To od razu ci wejdę w słowo, dla mnie NXT jest trzecim brandem, ale to tak, że ten trzeci brand jest w innej gałęzi. Że jak mamy drzewo, to tam Raw i SmackDown jest po lewej stronie, a NXT jest po prawej stronie, zupełnie tam z innej gałęzi, która się tak huśta bardziej, więc...
No ale no to tylko pokazuje, że to one nie są w takim razie równe, no. Raz na
a one
jakiś
nigdy
czas...
nie były równe,
no dobrze,
nikt tego
no, ale
nie
raz
powiedział
na jakiś...
kiedykolwiek, że są
raz...
równe.
Jak, no jak, przecież jak było Survivor Series, na którym mierzyły się wszystkie trzy brandy, to NXT poradziło sobie wybitnie dobrze. To był taki indykator ze strony WWE, że ten trzeci brand, ta rozwojówka...
Tak, ale z jakiego powodu sobie poradziło bardzo dobrze, bo wjeżdżało wtedy do US Network, bezpośrednio w slot AEW, więc trzeba było podpromować tą tygodniówkę i to
okay.
był jedyny powód.
Okay,
Rok
no
później
ale...
NXT nie było w ogóle na Survivor Series, więc
no
nie
właśnie,
kupuję
dlatego
tego
wiesz, oni
argumentu.
nie mogą się zdecydować co do tego, jak chcą traktować to NXT, bo ja nie mam problemu z tym, że będziemy dalej traktować NXT jako czystą rozwojówkę i tak naprawdę to jest ten roster, który jest przed głównym rosterem. To nie jest główny roster, nigdy nie powinien być tak traktowany. To są zawodnicy, którzy przychodzą, my testujemy ich tutaj, najlepsi trafiają do głównego rosteru, koniec, kropka. Jeżeli tak jest główny zamysł, spoko. Tylko nie mieszajcie tego raz na jakiś czas, bo raz pokazujecie, że to jest główny, to jest tak samo, taki sam roster jak roster NXT, Raw i SmackDown, po to, żeby później zrobić taki myk, że mamy pasy, które są bronione we wszystkich brandach, ale nie w NXT, bo oni mają swoje pasy, bo w sumie to nasze zawodniczki są za ważne, żeby się tam pojawiać za często i lepiej jak będą tylko na Raw i SmackDown. No więc ja nie podoba mi się to, że nie ma tej, wiesz, nie ma tej jakiejś takiej ciągłości i raz zmieniają zdanie co do tego, raz zmieniają co do tego. Albo niech wprowadzą jeszcze trzeci set pasów i niech wszystkie będą ekskluzywne dla brandów, już wtedy w ogóle będziemy mieli cały roster mistrzyń i będzie też super.
Albo po prostu usuńmy pasy kobiece tak teamowe z głównego rosteru, gdyż nie ma tam kompletnie kto o nie walczyć. Zostawmy je tylko jako takie unikalne coś dla NXT. Tak samo NXT ma też pas Cruiserweight, którego nie ma w głównym rosterze, więc dlaczego nie miałby tak z pasem takim mamy kobiet?
Dwa mają nawet.
No, mają technicznie dwa, tak, i nawet w sumie idą powoli w tę rywalizację, więc to może być ciekawe, kto
no,
z tym pasem zostanie na końcu.
Że po tym jak Jordan Devlin będzie z powrotem w stanie podróżować do Stanów, to będzie można coś z tym zrobić. Ciężko byłoby nie zrobić, jeżeli mimo wszystko masz sytuację, że twój mistrz trafia za granicę. To jest na tyle sytuacja niepowtarzalna, jak lockdowny, COVID i tak dalej, że spróbować nie wyciągnąć z tego cokolwiek byłoby aż naprawdę głupie. No tutaj mają piękny storyline. Gość wrócił do siebie, bo tam akurat, no tak to wyglądało, że ten mistrz Cruiserweight latał pomiędzy 205, NXT, NXT UK, więc też relatywnie był zajęty. Pojechał do UK, ponieważ no jest też jeszcze z Irlandii, w związku z czym ma to sens, żeby się tam też pojawił i bronił ten pas. Pojawił się lockdown i nagle się okazuje, że nie może z powrotem wrócić, więc hej, nie wiadomo, czy nie wróci na pół roku, na rok. W związku z czym wprowadzimy sobie drugi pas, bo chcemy go mieć też w Stanach, a potem, jeżeli będzie dało się go tutaj zwieść, no to będziemy robić unifikację tych pasów i będziemy mieli prawdziwego mistrza Cruiserweight. Dla mnie tutaj storyline napisał się sam i fajnie, że WWE to próbuje wykorzystać.
Znaczy, nie wiem do końca, po co w ogóle tym wspominamy, bo przecież na samym początku, że jak ten turniej był pas, to mówili, że ten mistrz jest tymczasowy jakiś. Nie pamiętam dokładnie, jakie zwroty tam używali, ale na pewno tam była jakaś gwiazdka przy tym pasie.
Mhm.
Co prawda potem ta gwiazdka gdzieś chyba, nie wiem, utonęła, zaginęła w lesie i zapomnieli o tym, więc dobrze, że wracają do tego teraz.
To,
więc...
Bo to jest trochę tak, wiesz co, to jest tak trochę zrobione jak w MMA. UFC jest dobrym przykładem na to, jak ci mistrzowie tymczasowi się właśnie pojawiają. Tam bardzo często masz sytuację, gdzie masz mistrza danej kategorii wagowej, z powodu kontuzji albo czegoś takiego ten mistrz nie jest w stanie bronić swojego pasa. W związku z czym w międzyczasie UFC wyłania mistrza tymczasowego, który technicznie rzecz biorąc też jest mistrzem kategorii i w momencie kiedy obaj są dostępni, zdrowi i gotowi do walki, zestawia się ich po to, żeby wyłonić tego jednego prawdziwego mistrza. Tam się to dzieje bardzo często i tutaj WWE myślę, że właśnie zaczerpnęło trochę ten pomysł i tak to chciało zrealizować i tak to realizuje.
No okej, okay, no, pewnie nie będzie to John Cena versus Steampunk o dwa pasy WWE, ale na pewno obejrzę tą walkę. Nie wiem tylko do końca, czym o tym rozmawiamy w kontekście pas NXT kobiet, ale jeszcze co do tych pasów, to mogę tylko powiedzieć, że mam taki problem, że w NXT mam takie wrażenie, że aktualnie ma za dużo tych pasów. Po prostu.
Ja myślę, że to jest w ogóle temat na inną dyskusję, na inny odcinek. Ile to jest za dużo pasów i dlaczego moim zdaniem obie federacje już w tym momencie cierpią na za dużo pasów, dlatego nie będę za bardzo się nad tym rozwodzić.
Obie federacje, czyli co masz na myśli?
I WWE, i AEW. Moim zdaniem obie federacje cierpią w tym momencie już na za dużo pasów. Troszkę inaczej to w obu federacjach wygląda mimo wszystko. Natomiast no ja nie lubię sytuacji, w której jest tak dużo pasów, bo każdy dodatkowy pas sprawia, że te pozostałe pasy tracą na wartości.
Tak, pas dla pani, pas dla pana.
Tak. Im tych pasów jest więcej i im więcej rosteru ma swój własny pas, tym tak naprawdę te pasy znaczą coraz mniej, no bo jeżeli pół rosteru chodzi z pasami, no to one tak naprawdę wiele nie znaczą.
Poza tym jeszcze NXT, wiem, że to może nie do końca to samo, ale przecież jeszcze NXT UK, gdzie tam przecież, nie wiem, czy tam zmieniły się jakiekolwiek właściciele pasów, się zmienili przez ostatnie 2 lata, ale spoko.
Tak, ostatnio zmienili się mistrzowie tag team.
Okej, okay, to są jedyni mistrzowie, którzy mogli się zmienić, bo tam pas kobiet to chyba tam zapomnieli w ogóle, że istnieje takowe.
Nie, no. Kylie Rae bardzo często, Boże, tak ona się nazywa? Nie wiem, nie pamiętam.
Tak się nazywa, dokładnie.
Okay. Dosyć często broni swoje pasy, broniła nawet chyba 2-3 tygodnie temu.
Okay.
Pas, w związku z czym pasy są bronione, do tego jeszcze przecież ostatnio doszedł ten Heritage Cup.
Tak, który jest pasem w formie pucharu.
Tak, A-Kid chodzący z pucharem, co dla mnie zawsze gdzieś tam wspomina mi się tarcza, z którą paradowali mistrzowie Tag Team Progresu kiedyś, także to też jest taki bardzo unikatowy pas.
Tak, że rozmawialiśmy kiedyś o tym, tak, że to można dopisać też do listy jak pierścień Cody'ego, który był pasem mistrzowskim dla Ring of Honor. To jest ten sam poziom. No dobra. To chyba
Tak, no generalnie podsumowując, pojawiły się pasy, pojawiły się niepotrzebnie. Jeżeli chcieli, żeby te pasy trafiły do Ember Moon i Shotzi, to mogli po prostu dać te pasy im, szczerze mówiąc, ale rozumiem, że też wielkie fejsowe zawodniczki pasy muszą wygrać w jakiś sposób, nie mogą ich tak dostać. Pasuje to do heelów, szczerze mówiąc, także okej, okay, no.
Swoją drogą bycie fanem Dakoty musi być trudne w tych czasach, ale okej. Okay.
Znaczy, ja zostałem fanem Dakoty dużo, dużo większym po tym, jak przeszła heel turn. To się otwarcie przyznaję do tego, że face'owa Dakota zupełnie mi nie leżała. Heelowa Dakota jest bardzo spoko. Tagowana w ogóle z Gonzales, która jest duża. To jest taka typowa sytuacja duży-mały, gdzie ten mały zbiera bęcki, tak, i wszystko
przyjmuje. Shawn Michaels i Diesel w
dokładnie
wersji kobiecej.
To jest najprostszy booking w wrestlingu. W ich wypadku działa bardzo dobrze, w związku z czym ja się nie dziwię, że te pasy mimo wszystko dostały. Moim zdaniem ten run powinien być dłuższy. Jeżeli nie mają planów na Gonzales wygrywającą pas IO gdzieś już teraz, na przykład w okolicach WrestleMania, to gdzieś do tego takeover mogły te pasy potrzymać i tam je stracić najwyżej, żeby ten run nie wyglądał tak komicznie, ale jeżeli okaże się, że tak jak mówisz, że to Gonzales gdzieś ten pas może zgarnąć w okolicach właśnie na tym takeover WrestleManiowym, to okej, okay, no okej. Okay.
Tak też będzie. Możecie mnie trzymać za słowo tutaj.
Będziemy cię trzymać, ale tylko za słowo, za nic innego ci nie będziemy trzymać.
Bardzo dziękuję, dziękuję, że to dodałeś.
To w ramach ciekawostki jeszcze ostatnio pojawił się news, że WWE będzie banować uderzenie w udo. Dla ludzi, którzy są troszkę mniej zaznajomieni z wrestlingiem, ewentualnie nie wiedzą dokładnie, jak niektóre akcje w ringu się odbywają, zawodnicy wykonując większość kopnięć tego typu rzeczy, więc na przykład superkiki, zazwyczaj uderzają się swoją własną dłonią w swoje udo, w tył uda, po to, żeby dać dodatkowy dźwięk, po to, żeby to kopnięcie brzmiało jak prawdziwe kopnięcie. No bo oczywiście kopnięcia w wrestlingu gdzieś tam dochodzą, bardzo często dochodzą do karku, czasami jest ono blokowane ręką, ale nie wydaje takiego dźwięku, jak czasami słyszymy na superkick party. W związku z czym Vince ostatnio stwierdził, że więcej tych dźwięków słyszeć nie będzie.
Grzegorz doskonale wie, że superkiki nigdy nie dochodzą.
No mój doszedł w ramach ciekawostki. Pierwszy superkick, jaki w swoim życiu przyjąłem, złamał mi zęba. W związku z czym bardzo prosto się go sprzedawało. Ale tak, nie martw się, nie kopnę cię. I swoją drogą zawodnik, który wykonywał tego superkika, też uderza się w udo. Także jest to dosyć popularne wśród zawodników. Ja myślę, że jest spora część zawodników w rosterze NXT, która z tego powodu dosyć mocno ucierpi.
Spora? Ja tam chyba cały roster praktycznie traci 1/3 movesetu aktualnie. Bo, szczerze mówiąc, ja nie wiem, skąd ta informacja wyszła, bo dla mnie to jest ciekawostka, którą widziałem na naszej magicznej liście i potem znalazłem jakiś, nie wiem, artykuł na YouTubie, felieton powiedzmy YouTubeowy na ten temat, ale ja nie wiem, co to jest potwierdzone rzeczywiście, bo ja mam wrażenie, znaczy, tak, że to wiesz, no, dalej
rzeczy,
trwa.
Takie rzeczy się nigdy do końca nie będą potwierdzone. No. Tam w zeszłym tygodniu gdzieś wszędzie było pisane o tym, że Vince banuje uderzenia, więc podchwyciłem to i wrzuciłem na naszą listę, bo wydaje mi się, że wiesz, no, jest to okay. Taka dosyć ciekawa rzecz do wspomnienia i do szybkiego przedyskutowania, ze względu na to, że tego typu rzeczy to nie jest wymysł nagle zawodników, którzy są w rosterze teraz i przyszli ze sceny indie, tylko powiedzmy sobie szczerze, praktycznie odkąd wrestling powstał, to gdzieś tego typu wzmacniacze w świecie wrestlingu były. Kolejnym takim na przykład jest to, że przy wykonywaniu jakichś, nie wiem, jakichś takich wielkich klubów w plecy przeciwnika i tak dalej, zawodnik wskacze. I wtedy, kiedy on ląduje, uderza przeciwnika, więc jego impact, jego lądowanie w ringu tworzy ten dźwięk uderzenia. Czy na przykład przy kopnięciach, jeżeli zawodnik leży na, twój przeciwnik leży na ringu i kopiesz go z góry, po prostu okopujesz jego kończynę, jak na przykład Randy Orton robił, to też się wtedy podskakuje po to, żeby to kopnięcie zgrywało się z twoim lądowaniem. Wtedy ring rezonuje i to kopnięcie też jest głośniejsze. Więc to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie te uderzenia w udo dodają nam tego dodatkowego, tą dodatkową warstwę. Jest takich rzeczy więcej, w związku z czym dziwne jest to, że akurat na to padło, no ale nie wiem, może jest to jakiś taki pstryczek w nos w stronę sceny indie, może w stronę EW, w której superkiki pojawiają się dosyć często, więc Vince chce być odrobinę inny. Nie dowiemy się do końca pewnie nigdy, jaka jest prawda, jeżeli nagle zaobserwujemy, że tych uderzeń będzie mniej albo że zawodnicy wykonują te kopnięcia ciszej, no to wtedy będziemy wiedzieli, jak jest naprawdę.
Dobra, więc po pierwsze chciałbym powitać was wszystkich tutaj nas słuchających w nowym programie, w nowym segmencie WSB Odkrywamy tajemnicę wrestlingu z Grzegorzem. Więc dziękujemy za ten krótki wykład.
To jeszcze mogę jedną tajemnicę zdradzić.
No, dajesz.
Okej, to jeżeli chodzi o trenowanie wrestlingu, oczywiście podczas trenowania wrestlingu bardzo często jest tak, że trenuje się z różnymi zawodnikami. Federacje bardzo często ściągają trenerów gościnnych, którzy przyjeżdżają na galę do twojej federacji i w ramach przyjazdu na galę jeszcze organizuje się trening, który oni prowadzą, jeżeli są doświadczeni. I tutaj pojawia się dosyć ciekawostka o to, jak wykonuje się właśnie niektóre takie ruchy, ponieważ nieważna jest twoja preferencja, ważna jest preferencja trenera, który cię w tym momencie trenuje. W związku z czym, jeżeli trafiasz na trening do trenera, który nie wykonuje tego typu właśnie wspomagaczy do dźwięków, a ty je robisz, to taki trener w trakcie treningu powie ci, że masz przestać to robić, że jego nie interesuje, jak ty to robisz, kiedy jego nie ma, ale to jest jego trening i tak masz to wykonywać, ponieważ on tak trenuje ludzi. Też mi się to zdarzyło w przeszłości, bo na przykład ja skaczę w ringu przy uderzeniach w plecy właśnie po to, żeby one były większe. I Rhea O'Reilly z UK swego czasu powiedziała mi, że mam na treningu przestać.
Ty skaczesz w ringu, okej. Okay.
No okej, okay. Podskakuję odrobinę. To skakanie to jest też na wyrost, tak? Moje stopy nie dotykają ringu przez ułamek sekundy.
Okej, okay, powiedzmy, że jestem w stanie jeszcze sobie to relatywnie jakoś wyobrazić, ale chciałem tak skierować ten dyskurs trochę, bo ja wiem, że to doprowadzi czasami do takich absurdalnych sytuacji, jak na przykład Ciampa, który uderzał swoim kolanem we flagę Garzy i przy okazji klepał się w kolano, nie w kolano, ale no w nogę, więc było to mocno absurdalnie to wyglądało. Ale moje pytanie jest takie, czy ludzie naprawdę zwracają na to uwagę i naprawdę komukolwiek to przeszkadza?
Myślę, że trochę na pewno zwracają, no bo ja myślę, że jest cienka granica pomiędzy tym, kiedy zaczyna się to robić nierealistyczne i czasami ta granica przez zawodników indie głównie jest przekraczana. Nie posądziłbym Dolfa Zigglera o to, że on w momencie, kiedy że kopie, mimo tego, że on też pewnie tak robi, że to wie, że to aż jest za duże, za bardzo gdzieś to eksponuje. Natomiast tak jak wspomniałeś, Ciampę i tak dalej, Adamy Cole, Young Bucks i tego typu zawodnicy, tam czasami mam wrażenie, że masz sytuację, w której widzisz, że kopnięcie w ogóle nie dochodzi, bo takie rzeczy się niestety zdarzają, a dźwięk brzmi, jakby przeciwnikowi odpadła głowa. Teraz usuwając ten dźwięk z tego równania, w momencie, kiedy to kopnięcie nie dojdzie albo nie jest tak widowiskowe, jakbyśmy tego wymagali i nie ma tego dźwięku, to no, tego komizmu, ta cienka granica nie zostaje przekroczona, kiedy w oczach widzów wygląda to na bycie udawanym, bo to myślę, że
ale
to jest problem.
Jest udawany trochę. Może tak. Nie udawany, bo to zakazane słowo, no. Że tak powiem, trochę w tym świecie, ale nie jest prawdziwy,
reżyserowany.
Powiedzmy. Tak, dokładnie. Ustawione, to jest podobno to słowo, bo w sumie tak jest. No okej, okay, ale w dalszym ciągu jednak wróćmy do tego, że wrestling nie jest do końca prawdziwy, więc jakby mnie ta granica jakby nie przeszkadza. Ja rozumiem, że to może wyglądać komicznie, jak tam rzeczywiście ktoś się majgnie o 15 cm od głowy, a i tak słychać dźwięk, jakby ktoś kogoś zastrzelił z shotguna. Mój największy problem z tym, jeżeli jest jakikolwiek, to jest taki, że te akcje tracą impet, bo jeżeli już nie wiem, Shawn Michaels używał swojego superkicka 15 razy w ciągu swojej walki i za każdym razem było słychać po prostu slap, jakby komuś odstrzelił głowę, no to już jego finish by jakby nie był tak efektywny, jak to miało miejsce za jego czasów. Więc to jest zdecydowanie nadużywane i zdecydowanie zbyt dużej ilości akcji, gdyż praktycznie, nie wiem, przy wszystkim mam wrażenie, każde kopnięcie to jest po prostu slap tutaj po prostu w nogę i po prostu szczał, jakby chłop miał już paść i nie wstać nigdy. Ale z drugiej strony, ja jakoś osobiście nigdy na to nie zwracałem specjalnej uwagi, czy to wygląda realistycznie, czy nie. I tyle, więc jestem ciekaw, czy ludzie rzeczywiście na to zwracają uwagę, mówią, nie, proszę pana, to zabija całą przyjemność oglądania wrestlingu i to nie może tak być, czy po prostu jest większość osób jak ja i mówią, że no jest no. Jak jest, taki współczesny wrestling po prostu.
No wiesz co, my też jesteśmy trochę innym pokoleniem fanów wrestlingu, w związku z czym ja nie wiem jak na to zapatrują się fani wrestlingu, którzy oglądają go teraz. Nie wiem jak na to, jaki punkt widzenia, jak te kopnięcia wyglądają z punktu widzenia ludzi, którzy są na przykład teraz markami i dla nich to wszystko jest nowe. Czy to nie jest za dużo na przykład. No my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wrestling jest jaki jest, my go akceptujemy i tego typu rzeczy po prostu są, były praktycznie od zawsze, w związku z czym jesteśmy do nich przyzwyczajeni, jeżeli się nagle przestaną pojawiać, to też nam to nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy, ale no, z naszej perspektywy jest to ok. Mnie też one nie przeszkadzają, tak? No ja też nie mam problemu z tym, że oni sobie to robią. Jeżeli robią tego za dużo, to jest problem, ale powiedzmy sobie szczerze, że jak jest to jedno kopnięcie w walce, to ostateczne, gdzie czyimś finisherem jest superkick właśnie i wtedy to klepnięcie się pojawia po to, żeby ten impact zwiększyć, to okej, no jeżeli kopiesz zawodnika, swojego przeciwnika w walce 14 razy i wszystkie brzmią jakby miało go zabić i on po każdym wstaje, no to jest właśnie ta granica, której przekraczać nie powinni, więc może Vince'owi o to chodzi, żeby zmniejszyć może ilość tą tych uderzeń, tych kopnięć, które tak brzmią po to, żeby to brzmiało trochę bardziej realnie. Szczególnie, że jeszcze dochodzi do tego jedna rzecz, o której teraz pomyślałem, że jesteśmy teraz, ta era wrestlingu, w której jesteśmy, nazywa się reality era i powiedzmy sobie szczerze, że ten trend jest taki, że staramy się, żeby ten wrestling był jak najbardziej realny i jak najbliższy temu, co się dzieje naprawdę i powiedzmy sobie, no, jest jak jest, tak? No, jest sporo rzeczy, które całą tą ideę mocno zaburzają, ale powiedzmy sobie szczerze, no jak cię ktoś kopnie w głowę, jak oglądając na przykład MMA i tak dalej, to sporo z tych kopnięć, które nokautują ludzi, wcale tak nie brzmi. Ja wiem, że wrestling powinien pewne rzeczy pokazywać trochę bardziej, powinien być bardziej przekoloryzowany, ale jeżeli staramy się udowadniać, że to mimo wszystko jest prawdziwe albo prawdziwsze, no to to trochę przeszkadza. W filmach, jak masz sceny walki, jak ktoś kogoś kopie, to nie uderzają się w łydkę po to, żeby to kopnięcie było, znaczy w udo, żeby to kopnięcie było głośniejsze. To kopnięcie się odbywa, a jeżeli jest dobrze sprzedane, to wierzymy, że hej, jest zabójcze
tak,
i tyle.
Ale mają też takiego pana, który jest po drugiej stronie, który wciska taki guzik potem na takim ekranie i tam się taki dźwięk robi, tak pyk!
No to może trzeba zaproponować Vince'owi, żeby ktoś siedział z jakimś soundboardem tam i po prostu, wiesz, takie typowe odgłosy z jakiegoś Mortal Kombata albo czegoś, tak wiesz, kapał, czy coś, niech się, wiesz, niech się włączają wtedy i w ten sposób
WWE
będziemy mieli...
WrestleMania Arcade Game, z tego powinien bezpośrednio
mieliśmy
dźwięki.
Kofiego i Xaviera Woods'a ostatnio w ringierach Mortal Kombat, więc niech teraz kopią jak Mortal Kombat.
Dokładnie, ale rozbawiłeś mnie z tym reality era w sytuacji, kiedy mamy feud Ortona z Wyattem i jakiś czas temu w TNA zabili kogoś live. Przepraszam, na Impakcie zabili kogoś live.
Akurat w Impakcie zabijają zawodnika jakiegoś mniej więcej raz w roku, w związku z czym...
Kurde, to więcej niż w Lucha Underground praktycznie.
No przecież
to...
w Impakcie została zabita Mickie James, która została wepchnięta pod pociąg przez Jamesa Storma kilka lat temu.
Ale to widzieliśmy, że nie żyje?
No to,
to,
no to tak,
wiesz,
tak
jest taka
wypisana...
zasada w filmach wszystkich, że jeżeli nie zobaczysz czyjegoś martwego ciała, to prawdopodobnie osoba żyje dalej.
Słuchaj, no tak została wypisana z federacji, w związku z czym się więcej nie pojawiła. Ale jak ktoś wpada pod pociąg, to powiedzmy sobie, że te szanse przeżycia są trochę niskie. Mieliśmy... O Jezus, jak ona się... Ali została zabita przecież przez chyba Su Yang.
Tak, brzmi prawidłowo dla mnie.
No i ostatni ten Page został właśnie w klimacie Mortal Kombat, miał wyrwane serce przez Karate Mana, także...
Przez kogo?
Jego alter ego, które było karateką. Generalnie ta walka została nagrana na green screenie. Ethan Page walczył sam ze sobą w formacie właśnie gry komputerowej, gdzie stali, wiesz, takim trochę 2D i bili się ze sobą i walka skończyła się tym, że jego karate alter ego po prostu jak fatality wyrwało mu serce.
Czemu ja nigdy tego nie widziałem?
To było bardzo złe swoją drogą i ten bardzo narzekał na to.
To właśnie tym bardziej, czemu ja tego nigdy nie widziałem.
On to nagrał, on to dał federacji do zmontowania, powiedział, jak ma zostać zmontowane, oni się od niego odcięli, bo to była jego ostatnia walka i kończył mu się kontrakt i nie chciał go podpisać. W związku z czym olali jego sugestie, złożyli to po swojemu i tak to puścili. Ktoś nawet nie wiedział, co puszczają, dopóki nie zobaczył tego na pay-per-view. Więc był bardzo zdenerwowany tym faktem. Także jeżeli chodzi o zabójstwa w Impakcie, one się zdarzają bardzo często tam.
Dobra, to tak podsumowując i wracając do meritum, jedyne co mogę powiedzieć, że założenie tego, zakładając, że to oczywiście jest prawda, że założenie z tego, żeby zmniejszyć taką liczbę sytuacji, okej, nie wiem, czy to się uda, ale okej, ale jeżeli założenie jest takie, żeby wyeliminować to całkowicie, to ja tego do końca nie rozumiem, bo to mi się przypomina taka sytuacja, jak na przykład widziałem jakąś kompilację, jak McIntyre robi swój finisher i za każdym razem klepie się w tą nogę, i potem są takie, potem niektóre osoby od razu mówią, że to są takie sytuacje, niszczą cały współczesny wrestling. Podczas gdy ja bym nawet nigdy tego nie zauważył, dopóki bym nie zobaczył tego klipu w jakimś poczwórnym zwolnieniu.
Bo twój mózg jest za wolny i tego nie dostrzegasz. Prawdziwy fan wrestlingu ma tak wyostrzone zmysły, że oglądając wrestling widzą go w slow-mo.
To prawda, mój mózg jest zdecydowanie za wolny. Potwierdzam. Z tym, co widać w każdym odcinku naszego wspaniałego programu, i cieszymy się, że również wy, nasza publika, mogła to doświadczyć mojego wolnego umysłu i w tym odcinku.
To była twoja najpiękniejsza wypowiedź, była tak nieskładna, że szkoda gadać, ale była najpiękniejszą wypowiedzią, jaką miałeś w dzisiejszym odcinku, w związku z czym ja chciałbym skończyć ten podcast w ten sposób. Dziękujemy wam za słuchanie. Zapraszamy ponownie w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to róbcie to wszystko, co trzeba robić, czyli lajki, subskrypcje, komentarze. Zapraszamy do dyskusji, ponieważ my w niej działamy. Ja się zazwyczaj udzielam w komentarzach, w związku z czym wasze wnioski na tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, zapraszamy do wpisywania komentarzy. Z chęcią podyskutujemy sobie w ten sposób. Jeśli macie jakieś tematy, o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, to dajcie znać, ponieważ jest lista, możemy sobie wpisać i jest spora szansa, że traficie na listę.
Dokładnie, więc zachęcamy do kontaktu i do inicjowania swoich wypowiedzi z tym, co mówimy.
Tak.
Dobra, kończmy, tak. To jest coraz gorzej, obawiam się.
Niestety Tomek jest cienki z inicjacji, w związku z czym zamiast inicjować zakończymy. Także dziękujemy za słuchanie i do następnego razu. Pozdrawiamy, cześć i czołem.
Pa!